zdziwił się ksiądz Jacek Stryczek, twórca Szlachetnej Paczki i Stowarzyszenia Wiosna. Szczęść Boże.
Najboże.
Bo nie o wiośnie będziemy rozmawiać, chociaż wiosnę pewno ksiądz lubi.
No, nazywam się Jacek Wiosna Stryczek, w końcu jestem. Wciąż nas się nazywam.
Jest tak, że ksiądz był twórcą Szlachetnej Paczki, chyba największej akcji, jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce, twórcą Stowarzyszenia Wiosna, ale też bohaterem reportaży, między innymi w Onecie, w Newsweeku, w Presie, pewno w innych gazetach, dotyczących mobbingu wewnątrz struktury stowarzyszenia. Ksiądz się śmieje, ale my nie wiemy i słuchacze nie wiedzą ani jaka była geneza tej historii, ani jak ona się skończyła.
Tak, no mam nadzieję, że państwo mnie zapamiętają, czy no, jestem cały czas tą osobą, która jednak starała się ten kraj zmienić i moja główna idea była taka, że lubię ludzi, żeby ludzie nawzajem się wspierali. A rzeczywiście przeżyłem, czy przeżyliśmy ten niesłychany atak ze strony Onetu. Powstało coś, co nazwano reportażem, ale jak powiedziała Ania, która próbowała do tego tekstu dołożyć swoje 3 grosze pozytywne, ale to się nie znalazło, to nawet nie leżało koło sztuki dziennikarskiej jako reportażu, ponieważ dziennikarz przeprowadził to w ten sposób, że zrobił wywiady. Z tych wywiadów powybierał najciekawsze rzeczy, zrobił wszystko, żeby nie zweryfikować tych informacji i to opublikował. Więc co to ma wspólnego w ogóle ze sztuką dziennikarską? W każdym razie do dzisiaj, drodzy państwo, mówię to wyraźnie, jasno. Nie jestem oskarżony o mobbing ani w Państwowej Inspekcji Pracy, ani w prokuraturze, gdzie jest sprawa prowadzona w sprawie. Jedynym miejscem, gdzie jestem oskarżony, jest Onet. Ale jak wiadomo, jest domniemanie niewinności. Poza tym, no wiem, co robiłem. Po prostu jakby coś było po pół roku, to coś by się wyszło wreszcie, no ale nic nie wychodzi.
Czy w trakcie powstawania tego reportażu dziennikarz Onetu próbował się z księdzem skontaktować? Czy ksiądz mu udzielał jakichś informacji?
Ze mną wywiad był na samym końcu. Ale proszę sobie wyobrazić, że wywiad trwał ponad 3 godziny. Na drugi dzień dostaliśmy opracowany wywiad z dopisanymi pytaniami i odpowiedziami, w których podobno stwierdziłem, że jest tak, jednak mobbingowałem. Więc kiedy to poprawiliśmy, że to jednak nieprawda, no to na stronie Onetu była informacja od prawnika, że to nie jest autoryzacja, ponieważ zmieniliśmy treść. Takie różne były tam chwyty i manipulacje. Natomiast my wiedzieliśmy od weekendu majowego, że prowadzony jest, nie wiem, jak nazwać, śledztwo, no, przesłuchania ludzi w tej sprawie i wielokrotnie zapraszaliśmy, żeby Onet sprawdził, jaka jest atmosfera. Mamy w końcu wyniki badań, mamy pracowników, no raczej byliśmy topowym miejscem pracy w Krakowie. No.
Żeby dziennikarz przyszedł do...
Żeby zobaczył, tak, jak to jest, żeby zobaczył ludzi, z którymi pracujemy, tak.
No dobrze, ale w tym reportażu jacyś ludzie się wypowiadali, to pewno ksiądz wie, kto się wypowiadał, kto mówił, że taka jest atmosfera, nie wiem, no atmosfera mobbingu, bo nie chcę użyć atmosfera terroru w środku, ale w każdym razie, że dzieją się złe rzeczy.
To mogę tylko powiedzieć taką scenę, że po tych ponad 3 godzinach wywiadu dziennikarz wyszedł i po drodze przechodził, no raczej właśnie jest taka luźna atmosfera, są takie pufy na podłogach, ludzie leżą na tych pufach pracując, są takie małe pomieszczenia, takie dziuple. Mówi, jak to tam jest? No i tam zapukała, tam siedzi dziewczyna, nogi wyłożone do góry, mówi, ja tak kminię tutaj. Wchodzi do działu komunikacji, który podobno był w najgorszym stanie, a tam wszyscy machają temu dziennikarzowi, który wiadomo, że za chwilę nas zniszczy. Więc jeżeli jak już miał kontakt z organizacją, to właśnie w takim stylu. Natomiast no faktycznie były osoby, które miały potrzebę mówić na mój temat źle. To geneza jest taka, że w 2015 roku odeszło z Wiosny kilka osób, które ją współtworzyły, tak po prostu podjęły taką decyzję i musieliśmy z rynku ściągać ludzi, kierując się też już pozycją rynkową Wiosny, czyli zaawansowaniem biznesowym. No i okazało się, że razem ze swoją wiedzą wnieśli też trochę inne nawyki korporacyjne. Bym powiedział, co widać teraz, że, bo ja chciałem już odejść z Wiosny, że rodził się delfin i delfiny między sobą walczyły. No i część tych osób odeszła, część została w środku. Taka, no przykra dla mnie sprawa, no nie tylko dla mnie niestety, więc przyjmuję z pokorą różne rzeczy, które ci ludzie mówili, no ale no nie są prawdziwe.
Powiedział ksiądz, że to była wielka firma, wielkość tej firmy,
jest.
Czy bardzo dobre miejsce pracy w Krakowie. Wielkość tej firmy była jaka?
No około 150 osób, które tam pracują, ale żeby państwo sobie tak wyobrazili, jak pracujemy, na przykład byliśmy głównym partnerem Facebooka w tym kraju, 10 osób na 28 krajów. Ja pracowałem z Creative Shop, takim topowym zespołem 100 osób na cały świat. Jesteśmy głównym partnerem Microsoftu, napisałem taki grant dotyczący informatyzacji pracy, który okazało się, że na świecie właściwie znaleźli jedno miejsce, gdzie coś podobnego było w Indiach, ale tak naprawdę był tworzony z poziomu europejskiego. Ten grant, on jest, mam nadzieję, dalej realizowany, że to nie jest to tak, że ja zajmowałem się cały czas, czy my zajmowaliśmy się pakowaniem paczek. Tak naprawdę wiosna to kilkadziesiąt, kilkaset projektów, bardzo zaawansowane systemy informatyczne, zaawansowane systemy HR-owe. To bardzo dużo wiedzy i żeby tak pracować, no to potrzebowaliśmy też bardzo sprawnych ludzi.
Ale po co były te projekty informatyczne? Co one miały wnieść do szlachetnej paczki?
To znaczy my zajmowaliśmy się, żeby państwo dobrze to zrozumieli, zmianą w tym kraju. Szlachetna paczka to jest taki moment, w którym milion osób w ciągu jednego weekendu wymienia się rzeczami. Milion osób. To jest 900 lokalizacji. Byliśmy na przykład, drodzy państwo, pierwszymi właściwie na taką skalę w Polsce ludźmi, którzy uczyli pracy zespołowej. Czyli wolontariat dokonuje się przez lokalnych liderów, wolontariuszy. Trzeba ich zrekrutować, trzeba im dać kulturę organizacyjną, trzeba ich rozwijać, uczyć. To są zaawansowane systemy. Byliśmy pierwszymi właściwie na dużą skalę promotorami tutoringu w ramach Akademii Przyszłości, czyli pracy z dziećmi, najgorszymi uczniami w szkole. No ja zawsze starałem się, aby pomagać tym, którzy nie są atrakcyjni, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że na rynku pomocowym są bardziej atrakcyjne osoby, mniej atrakcyjne. Mówiąc z przekąsem, najbardziej atrakcyjne są chore dzieci, a najmniej atrakcyjne są osoby starsze i samotne, na przykład. Najgorsi uczniowie też nie są atrakcyjni.
I to jest tak, że te osoby starsze dostawały paczki, bo powiedział ksiądz, wymiana paczek, miliona paczek w ciągu jednego...
Nie, milion osób.
Milion osób w ciągu wymieniało. Co wymieniało? Jak wymieniało?
Że chodzi o to, że... Paczka polega na tym, że my szukamy biednych rodzin, których biedę jest niezawiniona, co nie jest takie proste, bo najczęściej o biednych myślimy, że to są ci, którzy krzyczą, że są biedni, a my szukaliśmy nie roszczeniowych, tylko tych naprawdę biednych. Dokładnie sprawdzaliśmy, kto jest biedny, opisywaliśmy informacje o tej rodzinie, umieszczaliśmy w internetowej bazie danych, potem rekrutowaliśmy darczyńców, którzy przygotowali dedykowaną pomoc według rozpiski i jeszcze z kontaktem z wolontariuszem. Potem dostarczamy to do magazynów, te paczki potem idą do rodziny potrzeby, jeszcze pokazujemy darczyńcy, czy się podobało, no to razem w tym jest milion osób. No i trzeba powiedzieć, że przecież darczyńcami i prezydent, i premier, osoby, które mają duże wymagania, tak, nie mogą jakby uczestniczyć w czymś, co jest niskiej jakości. Więc bardzo, bardzo zaawansowana praca.
Jak długo ksiądz pracował i tworzył całą tą szlachetną
paczkę?
Ja od
2001 roku do jesieni w tamtym roku.
Czyli 17 lat trwało. A te kilkadziesiąt projektów informatycznych to są, to jakie?
Kilkadziesiąt projektów różnych. No, to trzeba by tak powiedzieć. I paczka seniorów, na przykład, jak już miałem trochę więcej siły, robiłem na przykład kongresy biznesowe, duchowo, genialnie, globalnie. Zrobiliśmy taki piękny projekt, nazywa się Sztuka Teraz, gdzie wydobywaliśmy młodych artystów na światło dzienne. W tym roku była trzecia edycja tego projektu. Jest na przykład paczka seniorów, na przykład paczka prawników, no bo bieda polega na wykluczeniu. Czyli ktoś ma na przykład problem prawny, nie stać go na prawnika, trudno znaleźć prawnika z powołaniem, tak powiedział, tak z rynku i prawnicy pro bono wchodzili do takich rodzin. To są i tak tylko niektóre projekty, które robiliśmy. No bo proszę na przykład sobie pomyśleć, jeżeli mieliśmy rocznie 14 tysięcy wolontariuszy, to dla mnie wolontariusz to nie była osoba, która się poświęca dla biednych, tylko to była osoba, która jeżeli trafiła do projektu, ja chciałbym, żeby ona się rozwijała. I my tak zarządzaliśmy tym wolontariatem, aby to był proces rozwojowy, czyli myśleliśmy o wzroście kompetencji tych ludzi, o ich podniesieniu umiejętności interpersonalnych, ale też o tym, żeby spotykali innych ludzi, żeby tworzyli fajne środowisko. I większość wolontariuszy jakby wyraźnie widziała wzrost swoich kompetencji, swój rozwój w projekcie.
I nie jest tak, że ponieważ firma stała się skalą i ta pomoc stała się skalą, to w jakiś sposób ta skala księdza wysadziła z tej całej szlachetnej paczki.
Ja bym powiedział, że to prawdopodobnie zbieg okoliczności różnych. Aczkolwiek ja już chciałem w ogóle odejść z wiosny, ponieważ nie wiem, na jakiego wyglądam, ale jestem raczej samotnikiem i myślicielem niż działaczem. To znaczy ja umiem to zorganizować, ale każdy, kto z boku widzi projekty wiosny, na przykład Paczkę czy Akademię, widzi, jak one są przemyślane, jakie tam są idee, no to ja jestem od tego. Tego nie widać, kiedy ja o tym myślę i to przygotowuję. I dlatego jakby chciałem już odejść. No i to prawda, odszedłem nie tak, jakbym chciał. Ale z tego powodu, że tam nie pracuję, jestem szczęśliwy. Nie ma chyba za dużo takich osób, które tworzą takie dzieła i potem...
Ale to dzieło trwa? Bo trwa. Tylko trwa. Bo tak. Są informacje, że jest nowy prezes, potem ten prezes został odwołany, ksiądz został prezesem, potem ten ksiądz w ciągu 24 godzin został odwołany.
Czyli... Nie do końca to tak jest. To może pokrótce powiem, że rzeczywiście no, w atmosferze tego kryzysu i ataku powołaliśmy nowy zarząd, czy tak naprawdę nową prezes Asię
Sadzik. Ale powołaliśmy, bo ksiądz jest w Radzie?
Ja jestem, bo jestem członkiem stowarzyszenia. To stowarzyszenie, czyli walne, powołuje zarząd. Więc w październiku powołana była Asia i następne walne było umówione, że będzie w końcem stycznia, było tam 4 lutego. I wtedy już było wiadomo, ten nowy zarząd powiedział, że odda się do dyspozycji, zobaczymy, co się stanie przez te najbliższe miesiące. No i większość członków walnego po pierwsze pomyślało sobie, że Aśka może była dobrym dyrektorem, ale nie prezesem. Po drugie miało dużo zastrzeżeń odnośnie ideałów, które ona reprezentowała. No i ją odwołało i ksiądz Grzegorz Babiarz został powołany na nowego prezesa, co sprawiło, jak się okazało, dziwne zachowania właśnie Asi Sadzik i pozostałych członków zarządu, którym się chyba wydawało, że są przyspawani do tego stanowiska. Coś, co dla mnie nie było wartością. Ja bardzo już nie chciałem tam pracować. Dla innych widocznie to jest tak, że muszą to robić. No, w związku z tym przeżyliśmy, na zewnątrz to wyglądało tak, że różne tam podejrzenia do Grześka, czy tam, że jest moim znajomym, no mam wielu znajomych, Aśkę też znam. Natomiast jakbyście państwo sobie tak wyobrazili, umawiamy się na 19 na drugie walne, żeby, no bo chcieliśmy jakby dogadać się, jak to będzie wyglądało. Żadnych zmian nie dokonywaliśmy poza zmianą prezesa, a tu nagle pojawiają się jacyś nowi członkowie, którzy mówią, że są członkami, chociaż nie mogli zostać, bo prezes i walne dopiero się schodziło. Są jacyś prawnicy, są jakieś, nie wiem jak to powiedzieć, czy to były negocjacje, czy szantaże, jakieś, no przeżyliśmy, jak ja opowiadam te rzeczy, to wygląda to tak jakby powieść, jakbym opowiadał powieść. W każdym razie, no my, w tym ja, no bo na tym walnym byłem, ja mówię, żeby nie robili tego, no bo to jest łamanie prawa, bo tam taki myk jest wykorzystany, że wiceprezesi podjęli decyzję o rezygnacji ze swojej funkcji, a potem stwierdzili, że cofają rezygnację. No nie istnieje w prawie coś takiego. I ponieważ to zarząd dobiera członków, no to oni sobie dobrali nowych członków. No i to jest taki myk prawny.
No dobrze, ale to ryba psuje się od głowy. To jaki jest stan faktyczny? Czy ktoś rządzi tym wielkim przedsięwzięciem?
Rządzi rzekomy zarząd.
Rzekomy, czyli nie rządzi, bo rozumiem, jest jakaś wada prawna przy tym.
Jest wada prawna, tak. Mamy wgląd w KRS i KRS wszczął postępowanie z urzędu o wykreślenie danych niedopuszczalnych, czyli prawdopodobnie tego rzekomego zarządu i wysłał ponaglenie do Asi Sadzi na adres domowy, czyli nie uznał jej jako prezesa, o dostarczenie protokołu z 4 lutego, w którym są właśnie informacje o powołaniu Grześka i o rezygnacji wiceprezesów i o powodach, dla których Aśka była odwołana z tego stanowiska. Jest to dla mnie i dla nas coś nieprawdopodobne. I ja, jeżeli mogę powiedzieć to tutaj raz, drodzy państwo, przez tyle lat występowałem publicznie, nigdy nie mówiłem na nikogo nic złego, zawsze budowałem jedność i uczestniczę teraz w jakimś takiej chucpie, no po prostu jest to dla mnie niesamowite, a jeszcze po drodze tam takie rzeczy na przykład, że o godzinie 11 pojawia się tekst na Onecie, który oskarża Kurię, że nie zrobiła śledztwa w sprawie mobbingu. ale nigdzie nic, nikomu nie udowodniono. A o 12.30, czyli półtorej godziny później, dostaję maila z propozycją, że zróbmy negocjacje, pewno się nie dogadamy, ale idą następne teksty.
Z Onetu?
No różne. Na przykład Dziennik Polski napisał, w Dzienniku Polskim powstał dziwny tekst, który mnie oskarżał, nie wiem o co. Tekst się zaczynał, że podobno powiedziałem, wstańcie fryty. W którym nie było nic. No naprawdę nic. I na końcu tego tekstu, w Dzienniku Polskim, którym pisałem, redaktor naczelny, którego znam, na końcu pisał, że jedyną dobrą rzeczą, jaką mogę zrobić jako założyciel Wiosny, to ewentualnie już się nie odzywać. No to po prostu jakby, jak jestem od środka, no czemu ja muszę tak żyć? Bardzo dziękuję Pani Krzysztofie, że ja to mogę powiedzieć. Ja nie chcę tak żyć. I tak naprawdę to, o co my teraz walczymy, my, czyli członkowie Walnego, ludzie, którzy czują się odpowiedzialni za tę organizację, no bo mamy głos, każdy z nas myśli inaczej, ale głosujemy, to jest nasze prawo. Chcemy uporządkować tę organizację. Nigdy w życiu do czegoś takiego nie dochodziło. No jeżeli rzekomy zarząd nie dostarcza dokumentacji, organizacja pozarządowa, topowa, powinna być klarowna prawnie. Wszystko powinno być jasne. Mówimy już od kilku tygodni, nie jest udostępniona dokumentacja, podstawowa dokumentacja w KRS-ie. I ja nie rozumiem, że w tym kraju nie ma nacisku opinii publicznej na to, żeby oni wyczyścili to prawnie. A jest nacisk na to, że Grzesiek jest może moim zbyt bliskim przyjacielem i nie może być prezesem. Ale co kogo obchodzi, kim jest prezes Stowarzyszenia Wiosna? To Stowarzyszenie Wiosna wybiera sobie prezesa. Poza tym ma takie kwalifikacje, no nie wiem, czy zbyt wielu prezesów ma takie kwalifikacje. 7 języków tłumaczy z greki, z łaciny, ma drugi doktorat kończy, jest psychoterapeutą, nurkiem, podróżnikiem. No człowiek renesansu, no po prostu, że ktoś taki chce pracować w organizacji.
Ale kiedy człowiek jest zaatakowany, tak jak ksiądz został zaatakowany przez Onet, to próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego? Postawił sobie ksiądz takie pytanie?
Tak, postawiłem sobie i co więcej teraz, kiedy, no bo przez pół roku się nie odzywałem, jakby przyjmowałem z pokorą to wszystko, co szło na mój temat, coraz więcej osób mówi, że taka decyzja o takim niszczeniu mnie i Wiosny, czy paczki, no to nie jest jakaś taka zwykła decyzja, że to no bo wartość tego negatywnej kampanii, która szła tam liczona ekwiwalentem reklamowym, to 12 milionów złotych. Jeżeli ktoś mówi jakieś mowy nienawiści, to we wrześniu w tamtym roku, to na pewno mnie to dotknęło na ogromną skalę, przy czym nie było żadnych faktów, bo gdyby no, rozumiem, no, są ludzie, którzy źle o mnie mówią, reportaż, prawda, koniec. No dobra, wyjaśniamy to.
To jest prawda, bo docierała informacja, że jest ksiądz potwór, który doprowadza ludzi do tego, że mdleją, do tego, że poszukują porady psychologa, że właściwie jest taka toksyczna organizacja, która właśnie jest toksyczna, dlatego że jej założyciel jest toksyczny.
No to na przykład historia, że mdleję, ja nie wiedziałem, podobno jedna dziewczyna w ciąży mdlała co jakiś czas. Dowiedzieliśmy się o tym później, tak szczerze powiedziawszy, z mediów społecznościowych. Jeżeli chodzi o, nie wiem, była taka blogerka, która mnie wielokrotnie atakowała, że podobno krzyczałem, no ja nie krzyczę. Policzyłem w tekście, jej wypowiedzi były 5 razy cytowane pod 2 czy 3 nazwiskami, a spotkała mnie właśnie 2 razy. I rzeczywiście zrobiła materiał, który był skandalizujący, za który no ją no nie okrzyczałem, tylko no mocno jej to wytłumaczyłem, że tak się nie robi. A szczerze powiedziawszy, to nawet nie jej, bo się nie przyznała do tego, że to ona zrobiła ten materiał, a już tego nie dochodziłem. I tak mógłbym po kolei te rzeczy tłumaczyć. Ja jestem pracodawcą. Kiedy byłem oskarżany, ja sobie zdawałem sprawę z tego, bo ja znam historię tych ludzi, że jako pracodawca ja nie mogę o nich opowiadać, o tym, co było w pracy. Obowiązuje mnie tajemnica, więc mogę na przykład powiedzieć, że w tekście, który opublikował Schwertner, pojawia się Łukasz, były wiceprezes, który definiuje swoją źródło depresji, że był szefem paczki i kiedy przestał być, bo był przeze mnie wysłany na urlop, był przemęczony, to brak paczki, pustka jakby wywołała nim efekt depresyjny. Nie, że ktoś mu coś zrobił. Jest druga historia, którą powiedział dziennikarz, dziewczyny reporterki, której babcia zachorowała. My się zgodziliśmy na to, żeby ona pracowała z domu, czyli od babci. Praktycznie no, reporter, który pracuje, mieszka u babci, no nie pracuje praktycznie, nie robi nic. Po tym, jak babcia zmarła, przysłała do nas takiego pięknego maila, że dziękuję nam za, że mogła tak przeżyć tą ostatnie chwile. I potem przyjechała do nas, do biura, zaczęła krzyczeć. Pierwszy raz, ja do niej zadzwoniłem, krzyczała na mnie. No ale jakby wymagałem, żeby była spokojna, przyjechała drugi raz, krzyczała i za trzecim razem po prostu no, była to atmosfera, w której się rozstaliśmy za porozumieniem stron. I potem było oskarżenie, że ona miała depresję, tylko że ja nie wiem, o co chodzi, tak? Ona w ogóle nawet u nas w biurze nie siedziała. Nie, czy pan rozumie? No miała, a to jakieś było wydarzenie, tak? Coś tam się wydarzało. To są ludzie, jak po drugiej stronie to są historie, których my tym ludziom pomagamy. Pomagaliśmy. No taka była atmosfera. U nas jak ktoś miał problemy, to dostawał pomoc.
Czy oddał pan do sądu sprawę tych reportaży, bo to nie był tylko Onet, ale jeszcze i...
Nie, reportaż był jeden.
Reportaż był jeden, a potem były cytaty z tego reportażu. Rozumiem, że i w Newsweeku, i w presie, i w rozmaitych innych pismach.
W Newsweeku był taki wywiad z osobą, która ze mną blisko pracowała i nagle okazało się, że ona zaczęła to nakręcać. No dla mnie to jest o tyle dziwne, że jej ostatni mail do mnie był taki, że bardzo mnie ceni i chce współpracować i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, co się tej osobie zmieniło. Natomiast mogę powiedzieć, że po pierwsze, no ja się pytałem prawników, za bardzo nie widzieli tego, ale druga rzecz była dla mnie bardzo przykra, bo wiem, no to była organizacja, którą prowadzę, no i kiedy zrezygnowałem i zapytałem się Asi Sadzik, tej rzekomej prezes.
A czy ksiądz sam zrezygnował, czy też był nacisk, nie wiem, z kurii, z jakichś miejsc?
Z Onetu.
Z Onetu tylko.
Tak, natomiast ja podjąłem taką decyzję, myślę, że pewnie niewłaściwą,
bo... Że niesłusznie, że ksiądz zrezygnował w tym momencie, w którym zrezygnował.
To może powiem inaczej, że to był wrzesień i szantaż szedł taki, że jeżeli nie zrezygnuję, to firmy, które z nami pracują ze względu na sam fakt podejrzenia, odejdą. I też Onet czekał na taki moment w paczce, bo prawdopodobnie to było celem, tak, żebym zrezygnował, żebyśmy jako organizacja nie mieli już wyjścia, żeby nie było czasu na inne. Więc ja się czułem odpowiedzialny i zrobiłem to bez żalu, tym bardziej, że i tak chciałem zrezygnować. Tak, natomiast zmiana była taka, że pytam się Aśki, czy mi wiosna pomoże? Powiedziała, że ma na ten temat inne zdanie. I tak naprawdę taka dziwna sytuacja właśnie, że no nie wiem, jak to powiedzieć, no. Ja nie rozumiem tych ludzi i nie wiem, czemu ja to muszę opowiadać.
No bo to jest historia znana publicznie. Odszedł ksiądz ze
Nie będę wracał już tam, nie chcę tam pracować.
Ze szlachetnej paczki i teraz, bo powiedział ksiądz, że jest typem samotnika, lubi myśleć i mieć jakieś pomysły. Czym teraz ksiądz żyje?
Znaczy, jakby ktoś martwił się, czy mam coś do zrobienia. Ja nie chcę być organizatorem. No jest Ekstremalna Droga Krzyżowa. W tamtym roku szło nią 80 tysięcy ludzi. Pracujemy. To jest mój w ogóle pierwszy globalny startup. Ale raczej tam jestem konsultantem i pracuję. Mam duże duszpasterstwo, 300 osób, męska strona rzeczywistości, barwa kobiecości. Ale najważniejszy nurt, którym chcę pracować, to pisanie książek. I już czekam na spokojną duszę. Już mam przygotowany cały warsztat. Książkę o związkach. Mam napisaną już książkę praktycznie chrześcijaństwo w świecie wielokulturowym, czyli pokazanie, jak chrześcijaństwo żyje, kiedy nie ma dominującej kultury, na przykład katolickiej, że ono jest żywe, bo tak pierwsi chrześcijanie żyli. Przygotowuję książkę, mam już materiał przebaczenie i pojednanie, no i tak dalej, i tak dalej. Tylko jeszcze chciałbym usiąść na spokojnie i to zrobić. Piszę szybko, jak już jestem spokojny, piszę bardzo szybko.
Ksiądz Jacek Stryczek był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Fantastycznie, że to jest w Krakowie.
95,2. I kolejny gość poranka, Krzysztof Keller, wiceprzewodniczący Izby Książki. Dzień dobry panu, panie doktorze.
Już tak, najpierw sprostowanie. Wicedyrektor do spraw programowych Instytutu Książki. Izba Książki to jest, przepraszam, inna instytucja, bardzo szlachetna i tak dalej. I chwała Bogu, już się wyprofesorowałem belwedersko, w związku z tym muszę od razu na początku sprostowanie. Przepraszam. Sprawiedliwości musi stać się zadość.
Skoncentrowałem się na tym imieniu. Krzysztof.
Zgadza się. Tutaj trafione, zatopione.
To w takim razie zaczniemy rzecz od początku. Radio Poranku. Profesor Krzysztof Keller, wicedyrektor Instytutu Książki, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Instytut Książki jest przy tej samej ulicy, przy której jest Fundacja Zofii Jana Włodków, czyli przy ulicy Wysockiego.
Tak,
w Krakowie. Dobrze, co słychać w Instytucie Książki?
Dziękuję. W sumie to trudno to powiedzieć. Dużo słychać, dużo się dzieje. Jeżeli pan pyta redaktor o to, czym możemy się na co dzień pochwalić, dzisiaj, teraz, jesteśmy na progu nowego roku, prawda, jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytucji. To jest taki rok ważny dla nas, dlatego że od 2 lat pracujemy nad, szczęście jest problem, czy trudność związana z czytelnictwem w Polsce, bo ono cały czas jest za niskie. W związku z tym trochę zadanie Instytutu z jednej strony kwestia czytelnictwa w Polsce, czyli jakby starania się o to, żeby jak najwięcej osób jednak książki czytało, a z drugiej strony promocja literatury polskiej i w kraju, i za granicą. W związku z tym, no tym się zajmujemy w tej chwili. Jedną i drugą rzeczą jak zawsze, ale szczególnie to dla nas na takie perspektywa myślenia o czytelnictwie, czyli o zwiększeniu o liczbę osób, które czytają, jest dla nas istotna.
Akurat jesteśmy w miejscu, w którym są książki gromadzone przez gospodarzy przez lata. Tutaj mogę panu profesorowi pokazać książkę o rolnictwie, początek XVIII wieku. Tu jest druga książka o rolnictwie, ale nie trzeba teraz oglądać. Wystarczy dotknąć, już człowiek wie, że obcuje z czymś, co być może jest godne przeczytania. Nie wiem, czy pan profesor po francusku czyta, ale...
Niestety.
Ta jest z kolei po angielsku, ale żeby takie książki były, potrzebne są wydawnictwa i potrzebne jest uregulowanie rynku książki. Czy tym też zajmuje się Instytut Książki?
No, wie pan, jako agenda ministerstwa do spraw książki poniekąd tak. No, jest to jakieś znaczenie nasze takie, że my pracujemy w zasadzie, jeżeli chodzi o, to pewno pan wie, państwo dobrze to powiedzieć, jesteśmy operatorem programów ministra kultury i dziedzictwa narodowego, tych programów, które trochę wzbudzają kontrowersje, czyli program czasopisma, jak wiadomo, program literatura, który akurat jest adresowany do wydawców, no bo to są te programy, do których wydawcy składają wnioski na dofinansowanie publikacji. Jesteśmy też operatorem programu Promocja Czytelnictwa. To jest taki jakby szeroko pojęty program, którego celem jest pobudzenie zainteresowania książką w Polsce oraz to się nazywa Partnerstwo dla Książki. Takie dosyć ciekawa nazwa, którym celem jest nakłanianie i zachęcanie bibliotek w połączeniu z miejscowymi, lokalnymi władzami samorządowymi do tego, żeby no, po prostu troszczyć się o jakość biblioteki i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze bardzo ważny program, który jest dla nas taki też, to jest rządowy program akurat i ministerialny, czyli on się nazywa Partnerstwo dla Książki. To jest, przepraszam, nie tylko to jest infrastruktura bibliotek, bo o partnerstwie już mówiłem. Infrastruktura bibliotek to jest taki wieloletni rządowy program służący temu, żeby po prostu zmieniać jakość merytoryczną, ale tak samo taką zupełnie materialną bibliotek w całym kraju.
Program Czytelnictwo, bardzo wsparcie dla wydawnictw i dla projektów, dla książek, które wychodzą, ale może to wsparcie nie byłoby potrzebne, gdyby ktoś spojrzał na rynek książki, na to, co się dzieje między wydawnictwem a hurtownikami, potem co się dzieje w internecie, w jaki sposób wydawnictwa sobie nie radzą na tym rynku, dlatego że na przykład nie ma ceny minimalnej na książki. O tym mówił profesor Gliński, wicepremier, na samym początku swojego urzędowania, ale to nie zostało wprowadzone. Dlaczego?
Tego nie wiem. Znaczy, wiem tylko tyle, że myśmy na poziomie, w pewnym poziomie refleksji, bo my jesteśmy tutaj akurat w tej dziedzinie instytucją wiodącą, że tak my rozwiązującą ten problem, byliśmy proszeni o wydanie, że tak powiem, opinii na temat, to się nazywa jednolita cena książki, prawda? Czyli to był ten projekt taki, który by spowodował, że książki będą miały bezpieczną tą dolną cenę, poza którą po prostu nie można przejść już. Bo to dla wydawnictw małych szczególnie, które są zagrożone dużymi dystrybutorami czy wielkimi wydawnictwami. I to dlatego nie ma decyzji, dlatego że to jest wypracowywane chyba. Tak ja sądzę, bo tam że badane były różne, w różnych krajach to różnie się toczy. Na przykład we Francji to był świetny i pomocny dla rynku książki projekt, natomiast na przykład w Izraelu totalnie nie zdało to testu na poprawę sytuacji. W związku z tym to nie jest takie proste, dlatego chyba to jest działane w tej chwili.
Nie wiem, jak to jest w Izraelu, ale na pewno we Francji ilość księgarni jest bardzo duża i dostęp do książki, ilość tytułów, to jest wielki rynek, a w Polsce księgarnie, jest ich coraz mniej. Małe księgarnie nie mają szans, wszystko się dzieje na poziomie hurtu i masowej sprzedaży.
Mhm. Nad tym akurat pracujemy. To jest zadanie, którego podjęliśmy się, ale na zasadzie takiej pozaprogramowej, tylko po prostu widząc sytuację, trudną sytuację, szczególnie małych księgarni, przypatrujemy się sposobom rozwiązania problemu małych księgarni. W zasadzie nie wiem, czy mogę o tym mówić, jest taka idea, no bo żeby, tylko nie wiem, czy to jest do przeprowadzenia, to dopiero trzeba przegadać na poziomie, podejrzewam, samorządowym, żeby księgarnie, jeżeli to jest możliwe, były traktowane jako instytucje kultury, co pozwoli znacznie, bo księgarzy zabija ogromny podatek od samorządów, który wymaga. To żeby sprowadzić do tego, że księgarnie mogą być instytucjami kultury, w związku z tym ta kwestia podatkowa by się zmieniła i po prostu pozwoliłoby to, podejrzewam, na to, żeby taka tendencja do zamykania księgarni skończyła się. Dla mnie jest to faktycznie potwornie niemiłe doświadczenie. W Krakowie mieszkam od wielu, wielu lat, kiedy widzę, że po prostu księgarnie, które były od lat małe księgarnie, nawet znaczące księgarnie, Garnia Bona na przykład, nie wiem, czy panowie kojarzycie, nagle ginie. Rozumiecie, nagle nic tego nie ma księgarni. Teraz kwestia jest taka, to jest poziom samorządu. My tam podejrzewam, że powinniśmy, jeżeli to pracować nad tym, żeby zmienić, czy jakby skłonić różnymi metodami, nie wiem jakimi jeszcze, nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, samorządy, żeby po prostu jakby inaczej podchodziły do księgarni, nie tak jak do każdego innego miejsca, gdzie się sprzedaje i kupuje, czyli na miejsca, gdzie jest, dotyczy to tylko jakby ekonomicznie, tak powiem.
To jest często kłopot, że pomysły są, ale to one są nie zamieniane w czyny, tak jak cena minimalna na książki, jak to, o czym teraz pan mówi, czyli relacja między księgarnią a samorządem i podatki, które są przez księgarnię płacone, bo jeszcze jest ważny element w tym wszystkim, czyli pisarz. Pan sam napisał wiele, wiele książek i pan wie, jaki jest kłopot a z wydaniem, a potem właściwie teraz wydawnictwa często proponują, żeby ci, którzy piszą książki, sami za nie zapłacili i mówili, to jest, zobaczcie, my ci wydamy książkę, ale znajdź na nią pieniądze. Czyli ta choroba jest bardzo poważna.
Mm-hmm. No to... i tak jest lepiej między nami mówiąc, niż było w latach 90. dzikiego absolutnie rynku kapitalistycznego, że sobie pisarze sami poradzą, bo przecież poradzą sobie, ale nie tylko ci pisarze, czy ten typ literatury, który ma potencjał komercyjny w sobie, no, czyli jakbyś tam kryminały, tego typu rzeczy, prawda, czy literatura popularna, ta literatura wyższa, że tak powiem, no musi mieć jakiś rodzaj wsparcia, niestety. Ja mówię niestety, dlatego że w różnych krajach różnie wygląda, nie? Natomiast w Polsce wydaje mi się absolutnie słuszne te kwestie wspierające pisarza, czy zmniejszające ryzyko wydawcy do tego, żeby zainwestował w danego pisarza. I trochę to wydaje mi się, że jest w miarę opanowane, bo ten program Literatura to jest właśnie coś takiego, że gdzie kładzie się nacisk na dofinansowywanie książek, które trochę są spoza nurtu po literatury popularnej i temu służą dofinansowania.
Czy pan profesor językiem literackim mógłby opisać pomieszczenie, w którym teraz jesteśmy?
Jest to piękna, trochę szczerze powiem, zaskoczony jestem pytaniem, ale onieśmielająca mieszkańca bloku, biblioteka, pięknie dębowa, podejrzewam, bo orzechowe meble. Biblioteka nie sięga do samej góry, do samego sufitu, co daje poczucie przestrzeni. Siedzimy wokół okrągłego stołu na skórzanych sofach i fotelach. W rogu nie pali się, co prawda, ale mógłby zawsze zacząć płonąć ogień w kominku i na serwance stojącej między oknami stoi zegar piękny i dwa portrety i na ścianach nad tymi bibliotekami wiszą portrety i książki, co jest ważne, oprawione są też pięknie, niektóre w piękne oprawy skórzane. To powoduje, że
często pan przechodził koło tego budynku.
Tak. Codziennie powiedziałbym.
Wiedział pan, co jest za drzwiami przy ulicy Wróblewskiego 5?
Dzięki panu redaktorowi tutaj się pojawiłem pierwszy raz w życiu, z czego jestem niezwykle zadowolony.
I teraz historię tego miejsca opowie Rafał Ślaski, prezes Fundacji Zofii Jana Włodków.
Ja również się bardzo cieszę, że pan dyrektor nas odwiedził tu pierwszy raz i jest to zapowiedź kolejnych wizyt i rewizyt, ponieważ nasze budynki znajdują się naprzeciwko i oba mają historię. Budynek, w którym pracuje pan profesor, jest w czasie, przed wojną był siedzibą pierwszego radia w Krakowie, a w czasie okupacji był siedzibą radia niemieckiego, co w przytoczonej poprzednio mojej opowieści o przechowywaniu tutaj młodej Żydówki, to miało znaczenie, bo stamtąd funkcjonariusz gestapo tutaj przychodził sprawdzać, czy rzeczywiście tu jest, coś się dzieje w tym budynku. To, co pan opowiadał o działalności Instytutu Książki, to jest tam wiele zakresów, gdzie myślę, że będziemy mogli współpracować. My jesteśmy instytucją, która się dopiero rodzi, tworzymy struktury i myślę, że zarówno na poziomie bibliotek, wydawnictw, książek będzie dużo tematów, które możemy razem zaadresować. Wracając do historii tego domu, no to ta historia wiąże się z ludźmi, którzy tu mieszkali, czyli te dwa pokolenia profesorskie, które tutaj mieszkały, czyli profesor Jan Włodek i jego syn profesor Jan Włodek i oboje profesorowie rolnictwa oraz profesor Zofia Włodek i profesor jej córka profesor Zofia Włodek, obie profesor filozofii. Prowadziły bogate życie, zarówno naukowe, te wszystkie osoby, no, wspominając od Jana seniora, on był i legionistą, i dyplomatą, wstąpił do legionów zaraz na początku II wojny światowej z własnym automobilem, co było rzadkością jeszcze w tych czasach i był na początku kierowcą pułkownika Władysława Sikorskiego, potem został poproszony o stworzenie pierwszego oddziału i struktury automobilowej w Legionach i też wspaniałe fotografie, dokumentacje tego czasu zostawił, bo był świetnym fotografem i mamy też świadectwo dzięki temu tych czasów. Potem był dyplomatą w Hadze i tworzył struktury polskiej dyplomacji w jakimś tam wycinku. Z kolei tu w tym domu bywały przez te 100 lat, ponad 100 lat, bo tak jak mówię, zamieszkała tutaj rodzina w 1913 roku. Bywało dużo znanych osób. No, profesor Zofia Włodek junior, będę używał tego zwrotu, żeby rozróżnić pokolenia. Jej starszym kolegą ze studiów był ksiądz Wojtyła i bywał tutaj i się znali, przyjaźnili. Z powodu z kolei koneksji międzynarodowych i była to zamożna i rodzina, która miała międzynarodowe znajomości, to kiedy tutaj z wizytą w Krakowie był książę Karol, no to był również z prywatną wizytą tutaj, siedział na którymś z tych foteli, którzy panowie teraz siedzą. Także przez ten dom przewijało się bardzo dużo osób znanych, intelektualistów.
Pod wrażeniem jest profesor Krzysztof Keller.
Tak, tak. To szczególnie tej ostatniej informacji, zastanawiam się, czy pan redaktor, czy ja w tym fotelu siedzimy. Wie pan, w którym...
No tak naprawdę to trochę tutaj pokoloryzowałem, bo ten, z tego co wiem, to ten fotel jest w pomieszczeniu obok.
Inaczej się siedzi, panie redaktorze, prawda? Od razu.
Tak, i inaczej patrzy na zegarek. Zbliża się godzina 10, a dzisiaj w poranku duży reportaż państwo usłyszeli na temat strajku nauczycieli. Wczoraj też prezydent Andrzej Duda wypowiedział się na temat sytuacji w edukacji w Polsce.
Wynagrodzenia nauczycielskie to zupełnie odrębna sprawa. Tak zresztą jak i inne wynagrodzenia. Te wynagrodzenia także powinny wzrastać. Trzeba opracować plan wzrostu tych wynagrodzeń. Obawiam się, że nie da się ich w krótkim tempie, szybkim tempie, w krótkim terminie podnieść od razu o 1000 zł. Obawiam się, że ten postulat ma charakter niestety bardzo mocno polityczny i populistyczny na ten moment, ale wierzę w to, że w perspektywie da się je podnieść w rozsądny sposób i w rozsądnym terminie. I proszę w tym zakresie nauczycieli jako człowiek, który także przez lata uczył młodzież jako nauczyciel akademicki. Proszę o to, abyście państwo podeszli do tego spokojnie i tak jak zawsze podchodziliście. W sposób zrównoważony i realistyczny. Wierzę w to, że uda nam się to zrealizować. Tak jak powiedziałem, sam podejmę także w tej sprawie rozmowy z panem premierem.
I jak te słowa odebrali strajkujący w Nowej Hucie nauczyciele z całej Polski? Joanna Zawistowicz, rzecznik strajkujących, jest przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, Jolanta Zawistowicz, sekcja oświaty regionu małopolskiego. Prawdą jest, że zajmuję się obsługą medialną tutaj na terenie sekcji tego protestu. Panie redaktorze, no jeśli chodzi o wypowiedź pana prezydenta, to był to dla nas, myślę, pozytywny sygnał, pozytywny przekaz. Oczywiście pewnie oczekiwalibyśmy więcej. Natomiast odczytujemy te słowa apelu pana prezydenta o to, żeby działania były zrównoważone. Tam padł jakiś jeszcze jeden przymiotnik, nie, w tej chwili sobie nie jestem w stanie odtworzyć, ale chodzi o to, że wydaje nam się w dalszym ciągu, od 10 już dni przypominam, że nasza propozycja jest tą propozycją takiej próby wypośrodkowania słusznych żądań nauczycieli i no powiedzmy sobie tych możliwości, czy tych propozycji, które może złożyć strona rządowa.
O tym w dzisiejszym poranku mówiliśmy. Powiedzmy tylko na zakończenie naszej rozmowy, co może zdarzyć się dzisiaj.
To znaczy, w dniu dzisiejszym odbywa się posiedzenie sztabu protestacyjno-strajkowego NSZZ Solidarność. Tam są przedstawiciele naszego związku, w tym również przedstawiciele branży oświatowej, ale obok nich w spotkaniu będą uczestniczyć wydelegowani przez nas, wydelegowane przez nas osoby, które tutaj z Krakowa wyruszyły do Warszawy po to, żeby tam na miejscu wziąć udział w tymże posiedzeniu i liczymy na to, że padną tam rozstrzygnięcia, być może już wiążące. Czekamy w dalszym ciągu, jak co dzień czekamy na sygnał do tego, że to porozumienie jednak zostanie zawarte, bo według nas to jest właśnie możliwość spotkania się dokładnie w pół drogi. Jeśli nie, jutro odbywa się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania Solidarność. Przyjadą przedstawiciele sekcji regionalnych z całej Polski i wtedy będą podejmowane wiążące decyzje o dalszej formie protestu.
A my będziemy słuchać Radia Wnet, Poranka Wnet i innych audycji informować o tym, co dzieje się w Nowej Hucie, co dzieje się z protestem. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie wczoraj ekipy Radia Wnet.
I pozdrawiam Państwa od protestujących. Joanna. Trzymajcie za nas kciuki. A wy trzymajcie się ciepło. Dziękuję pięknie.
Joanna Zawistowicz była gościem Poranka Wnet. Poranek Wnet dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję profesorowi Krzysztofowi Kellerowi, wicedyrektorowi Instytutu Książki.
Dziękuję
za wizytę w... Właściwie gdzie? No, w studio, które jest w domu Fundacji Zofii Jana Włodków, którego gospodarzem tego domu i tego miejsca jest Rafał Ślaski, prezes Fundacji. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjęcie, za pyszną kawę, herbatę i za to, że o 6 rano drzwi zostały otwarte.
Bardzo się cieszę z wizyty Radia Wnet. Zapraszamy i również cieszę się z poznania sąsiada, profesora Kellera.
Po mojej stronie.
Lech Rustecki był wydawcą dzisiejszego poranka. Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek, a za chwilę ze studia Radia Wnet w budynku Pasty Radio Aktywni.